Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Krzysztof Skowroński, ponownie witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na program specjalny poświęcony temu, co dzieje się w Strefie Gazy. Konflikt, można powiedzieć, izraelsko-palestyński na pewno trwa od 1948 roku, a gdybyśmy się dobrze popatrzyli na historię, to ten konflikt trwa już od, chyba nie pomylę się, jak powiem, że już od tysięcy lat i końca tego konfliktu nie widać. To ten ostatni moment, o czym wiemy, co obserwujemy, zaczęło się 7 października od terrorystycznego ataku Hamasu na terytorium Izraela, morderstwa zakładnicy, odpowiedź Izraela, odpowiedź bardzo brutalna, która właściwie wyrzuca Palestyńczyków ze Strefy Gazy. O tym doświadczeniu palestyńskim, o punkt widzenia palestyński będzie w tym naszym programie nadzwyczajnym zaprezentowany. Anna Brzochowska, Fundacja Sztafeta, właściwie opowiedziała mi któregoś pięknego dnia o koncercie, który zorganizowała w Garwolinie. Koncert dedykowany Palestyńczykom. Tak było. Dzień dobry.
Dzień dobry. Koncert dedykowany tak naprawdę temu, żeby ratować dzieci w Strefie Gazy. Dlatego, że i temu, żebyśmy jako polskie społeczeństwo dowiedzieli się i jak gdyby włożyli sobie w swoją przestrzeń i mentalną, i tak naprawdę emocjonalną, i otworzyli swoje serce na cierpienie i tragedię, które tam się dzieje. A dlaczego dzieci? Dlatego, że w Palestynie jest mnóstwo dzieci, że połowa populacji to dzieci. I o tym jak gdyby też nie ma takiej świadomości. Ja sama o tym nie wiedziałam. I tym, co możemy, że tak powiem, w jaki sposób połączyliśmy dwa podmioty za sprawą Stowarzyszenia Lekarzy Palestyńskich w Polsce i za sprawą ludzi, którzy też robili wcześniejszy koncert Muzyka dla Gazy. Zorganizowaliśmy koncert, ale też z bogato ilustrowanymi materiałami filmowymi, świadectwami po prostu ludzi, którzy także i bardzo młodych, którzy wrócili ze Strefy Gazy, opowiadali po prostu o tym, jak ta tragedia wygląda. I to było dedykowane, żeby pomóc dzieciom w sposób konkretny, czyli przekazać środki z koncertu organizacji humanitarnej Lekarzy Bez Granic, która tam prowadzi szpitale, które czynnie, że tak powiem, jeszcze ratuje ludzkie życie w Strefie Gazy.
Powiedziałaś o świadectwach i dzięki tobie, dzięki temu, że te świadectwa zostały zebrane, możemy Państwu teraz kilka tych świadectw zacytować. Zacznijmy może od świadectwa młodej dziewczyny, Mai.
Przyleciałam do Gazy na wakacje. Kiedy rozpoczęła się wojna, przybyłam u swojej babci. Ja jako osoba, która wcześniej mieszkała w Polsce, pierwszy raz w swoim życiu widziałam w ogóle coś takiego, taką masakrę, taką sytuację, w której tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co zrobić. My przebywając tam nie mamy żadnej mocy, aby zatrzymać, co się dzieje. Możemy tylko stać i bezbronnie czekać na to, aż ktoś nam pomoże.
Do świadectwa Mai wrócimy, ale w studiu jest Osma Abu Zabida, Palestyńczyk, z którym kiedyś rozmawialiśmy, kiedy był w Strefie Gazy, teraz jest w naszym studio. Jak po 7 października, w którym miejscu pana zastał i co pan pomyślał w momencie, kiedy dowiedział się pan o tym ataku Hamasu na Izrael?
7 października to ja mieszkałem w Gazie, w centrum Gazy. Szykowałem się do pracy razem z żoną. Chciałem zabrać moje dzieci do szkoły i tak nagle słuchamy rakiety, jak spadały tam na Gazę. I tak myśląc, tak szybciutko i mówiłem, że muszę po prostu ochronić swoje dzieci. One zawsze atakują Gazę. Oni, to znaczy izraelskie wojsko. To wszystko, co zabrałem tam, zabrałem swoje dzieci, torebeczka taka mała z paszportami, komórki i klucz od samochodu. Jechałem na północy Gazy, jechałem tam do znajomych, bo myślałem, że tam będzie bezpiecznie. Godzina po naszego wyjazdu został zbombardowany taki wieżowiec Falastin, wieżowiec co był obok mojego domu dosłownie, 20 metrów od okna pokoju mojego syna najmłodszego, który ma 9 lat. Potem zostało zbombardowane nasze mieszkanie. Cały pokój mieszkania zostało zbombardowane. To było smutno bardzo. Pojechałem do Rafa i tam też było tragicznie, bo bombardowanie było wszędzie. Słyszałem po kilku dniach, że moja firma, która została też zbombardowana, dosłownie to była spalona firma, która założyłem od ponad 15 lat. Włożyłem wszystko tam, co mogłem i została spalona do zero. To jest mała tragedia w porównaniu to, co się dzieje w strefie Gazy, kiedy izraelskie wojsko bombarduje całe osiedle, zabijając dzieci, kobiety, nieważne, czy wyciąży, czy nie wyciąży, starsi ludzi. To, co się dzieje tam, naprawdę to jest ludobójstwo, to jest tragedia. Ja jestem świadkiem tego i widziałem na własnych oczach, jak żyją, jak dzieci są tak poćwiartowane dosłownie na ulicy. Moje dziecko też, które ma 9 lat, wiedział, jak nasi sąsiedzi zostały zbombardowani, jak ich domy tam wyciągnięte, zginionych tam dzieci, kobiety, starsi ludzi. Ta wojna jest straszna. W życiu nie widziałem takich wojen. I to nie zaczęło od 7 października. My już żyjemy w takim stresie. Ja mam 52 lata. Przez całego mojego życia przeżyłem tej okupacji. To, co się dzieje, to dzieje się od roku 1948 roku, od wtedy, kiedy zaczęła okupacja Palestyny. Mówią, że strefa Gaza nie jest okupowana, bo wojsko izraelskie zostało wycofane. Nie. Strefa Gaza cały czas jest okupowana. Nie możemy wyjechać ze strefy Gazy bez zezwolenia Izraela. Nie możemy kupować nic bez zezwolenia Izraela. Więc jesteśmy całkowitym bez okupacji izraelską. I tam naprawdę, co się dzieje, niewyobrażalne. Jesteśmy w XXI wieku i widzimy, jak dzieci tam chodzą głodne, bez jedzenia. Ja wiem, że na południu Gazy dzieci nie mają jedzenia od 3 miesięcy. Mieszkają w namiotach w środku zimy. Każda rodzina w strefie Gazy straciła kogoś. Jeśli nawet mówimy, że są rodziny, które zostały zmazane z aktu cywilnego w ogóle. To jest straszne, co się dzieje tam.
To prawda, ale to wszystko dzieje się na skutek ataku Hamasu. Jaka jest w ogóle siła, jaka jest myśl Palestyńczyków na temat Hamasu, przez świat uznane za organizację terrorystyczną, a przez pana?
Hamas to jest organizacja, nie wiem, czy przeze mnie tylko, przez cały świat, z wyjątkiem pewnych krajów, jest organizacja ruchu oporu palestyńskiego. Organizacja, która walczy o niepodległość Palestyny. Palestyna jest okupowana. I walki przeciw okupacji jest usprawiedliwiona przez cały świat. Oni walczą, bo chcą po prostu mieć państwo wolne, chcą żyć w spokoju, tak jak innych ludzi. Cały świat, albo pewne państwa, które po prostu obrazują ten ruch oporu palestyńskiego jako terrorystyczny ruch oporu, ale bardzo dużo krajów, które mówią, że ten ruch po prostu walczy przeciwko okupacji, a to jest usprawiedliwione przez nawet społeczeństwo międzynarodowe.
To jest...
Walka jest dozwolona przeciwko okupację.
Tak, ale Izrael jest jak najbardziej uznanym międzynarodowo państwem. ONZ przyznał, powiedział dobrze, niepodległy Izrael powstaje. Obok miała powstać niepodległa Palestyna. Palestyńczycy powiedzieli, na naszej ziemi nie może powstać państwo Izrael. I ten konflikt jest o to, kto przetrwa. To w takim razie, jeżeli usprawiedliwione jest jedno, to usprawiedliwione jest drugie, bo tam, gdzie jest nienawiść i chęć unicestwienia, no tam nie ma prawa, to nie ma miejsca na ludzki dialog.
Od 1994 roku zaczął się traktat pokojowy, który ciągnie aż do tego momentu. Kto przeszkadza w wdrożenie tego traktatu do rzeczywistości? Palestyńczycy cały czas mówią, że chcemy pokój, chcemy żyć w spokoju. Od 1994 roku staramy się przekonać, tak między nawiasem, przekonać ich, że jesteśmy narodem spokojnym, który chcemy mieć własne państwo, chcemy żyć w spokoju obok was. A oni tego nie chcą. Nawet ostatni Benjamin Netanyahu mówił wyraźnie. Nie myślcie nawet o państwu Palestyny. Już nie ma państwa Palestyny. Już koniec traktatu pokojowego. Więc kto nie chce pokoju? Ten, który bombarduje i zabija dzieci i kobiety, czy ten, czy ofiara w ogóle?
Nie chcę w kierunku politycznym prowadzić rozmowy, bo to bardziej jest świadectwo. Był pan w momencie, kiedy Gaza była bombardowana, widział pan na własne oczy ludzi, którzy zginęli, dzieci, które zginęły. To jest traumatyczne przeżycie. Potem pan przez Egipt, rozumiem, wydostał się i przyjechał do Polski. No ale to trzeba powiedzieć, no, 7 października był atak Hamasu na terytorium Izraela i cały świat widział, w jaki sposób cywilni ludzie, czy dzieci, młodzi, jak zostali porywani, czy byli zabijani. No to jest fakt, że to nie była, to był akt agresji.
Jako naród, jako Palestyńczyk i nawet jako Polak, bo jestem obywatelem Polski, jestem przeciwko zabijania albo zamordowania cywilów. Ze wszystkich stron. Więc to, co się działo 7 października, nikt na razie nie wie, bo pewne kłamstwa to były puszczane przez media. To była narracja izraelska, która po prostu została wyjaśniona. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, że został sprowadzony w błąd tam. Dotarły do mnie błędne informacje. Więc nie wiemy, co się działo tam. Nigdy nie wie. Ale mówię, że jesteśmy przeciwko zabijania i zamordowania cywilów i dzieci z wszystkich stron. My tylko chcemy mieć wolne państwo. Mamy prawo od lat, żeby mieć wolne państwo, wolne Palestyna. W większości krajów świata uznali Palestynę albo mówili, że ten naród musi w końcu mieć wolne państwo.
Wróćmy do tego momentu. Wyjechał pan z domu, pojechał pan z dziećmi, rozumiem, w kierunku granicy. Ile czasu pan był pod tym izraelskim ostrzałem? Kiedy panu się udało wyjechać?
Mieszkałem 105 dni w Rafa. Cały czas byliśmy...
Rafa jest na granicy.
Na granicy z Egiptem. Bo zostaliśmy wypędzeni z Gazy do Rafa. Bo tam mówili, że to będzie bezpieczne miasto, ale nie. Tam zostali tam domy ostrzeliwane przez artylerią izraelską. I artyleria nie zna granic. Strzał, kiedy spadnie, to zabija w promieniu 150 metrów. To nie było bezpieczne miasto. Bardzo tam niebezpieczne było. Kilka razy zostało zbombardowane domy obok nas, nawet ostatnie. Dom, w którym był pod tym domem sklep, do którego chodził mój syn. Najmłodszy syn chodził do tego sklepu, żeby coś kupić. I w większości czasach nic nie było tam. Mieszkałem 105 dni, czekałem na zgodę ze strony Izraela. Na początku, w pierwszym miesiącu, oczywiście za pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, dostały zgodę moje dzieci tylko. Ja i moja żona nie. bo Izrael nie chciał dać nam zgody. Nie miał żadnego pretekstu do tego. Po prostu dał tylko dzieciom, a nam nie dał. I musiałem czekać jeszcze kilka dni. W końcu złożyłem sobie wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Egiptu. Samemu tak, że chcemy wyjechać. Ja jestem obywatelem Polski, mam dyplom, pracuję. I nawet ja miałem kilka przepustek na wyjazd do Jordanii przez Izrael. To nie było żadnych problemów ze mną przed wojną albo przed tym atakiem izraelskim na Gazę. Nie wiemy, dlaczego oni po prostu nie chcieli dać nam zezwolenia, ja z żoną, ale w końcu dostaliśmy zezwolenie.
I, czyli udało się panu wyjechać tylko dlatego, że jest pan też obywatelem Polski?
Między innymi tak. Udało nam, bo za pomocą Ministerstwa Spraw Zagranicznych tutaj w Warszawie, udało moje dzieci dostać zgody ze strony izraelskiej na wyjazd. Ja i moja żona musiałem załatwić zezwolenie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu. Przez władz Egiptu. Że za to, że chcemy wyjechać stamtąd. To jest strefa wojna, jesteśmy obywatelami Polski i chcemy wracać do Polski. I załatwili zgoda razem albo za zgodą izraelską stroną.
Ta sytuacja na granicy Strefy Gazy i Egiptu jest jaka? Tam jest setki tysięcy ludzi, którzy oczekują i chcą wyjechać. A jak tam wygląda sytuacja?
Nie setki tysięcy. Tam zostało wypędzonych około 1 300 000 osób, 300 tysięcy osób, które mieszkają w namiotach.
Przy samej granicy te namioty
nie,
są rozbite?
Nie, w Rafach. Przy samej granicy też. Nawet tam jest bardzo niebezpiecznie, bo ostatnio zostało zbombardowane kilka namiotów. Nie wszyscy chcą wyjechać. Nie. Palestyńczycy nie chcą opuścić swojego kraju. Ale jest nacisk ze strony izraelskiej, tak masowe bombardowanie tej granicy albo tego miasta, żeby po prostu ludzi wypędzać stamtąd do Egiptu. Ale ludzi naprawdę, Palestyńczycy nie chcą. Chcą po prostu żyć w własnych miastach, w własnych domach. I jeszcze raz powtórzę, że jesteśmy ludziom pokoju i nie chcemy wojny. Chcemy już, żeby zakończyła ta wojna.
Ale ta wojna trwa, a tych własnych domów już nie ma, bo przecież Strefa Gazy jest strefą zniszczenia.
No, ostatnie zdjęcia, co dostałem, to nic tam nie ma. Nic, przynajmniej mnie nic tam nie zostało. I można porównać tego do wszystkich albo większości mieszkańców Gazy.
Pan Osman Abu
Zaid. To jest, przepraszam, ja tak powiem, to jest dowodem, że Izrael chce zniszczyć, co się rusza. To, co ja stwierdziłem z tych bombardowań, że Izrael stara się zniszczyć cały ekosystem, co jest w Strefie Gazy. Cała infrastruktura. Po prostu chce zrobić Gazę jako miasto nie do życia.
Osama Abu Zabida jest gościem specjalnego programu w Radiu Wnet poświęconego Palestyńczykom i tym doświadczeniom ze Strefy Gazy. Ponieważ mamy te świadectwa, to posłuchajmy po raz drugi, co powiedziała Maja.
Podczas pierwszego miesiąca wojny przebywałam w Gazie. Zostałam ewakuowana, przebywałam w Jabali. Jabali, która aktualnie została zrównana z ziemią. Pierwsze tygodnie wojny były tragiczne. Mimo, że nikt nic nie wiedział, bo na początku słyszeliśmy tylko huki. Biliśmy się w środku nocy, kiedy cały dom po prostu trząsł się, tłukło się szkło z powodu bombardowań, które miały miejsce niedaleko nas. Moi bracia, jak na zawołanie z całego domu, którzy się bawili, biegali po całym mieszkaniu, nagle nie wiem w jakim czasie, po prostu krótszym niż minuta, znaleźli się wszyscy obok mojej mamy. Z patchem, bo przebywali na przykład w innym pokoju, bawiąc się klockami i tu nagle taka bomba spadła na końcu ulicy i huk i wszystko, co się ruszyło, tak ich przestraszyło, tak do nich trafiło, że po prostu pobiegli tam, gdzie mogli szukać, gdzie czuli się bezpiecznie.
Powiedziała Maja, która rozumiem, że szczęśliwie wróciła do Polski. Nie wiem, czy uczestniczyła w koncercie zorganizowanym przez Fundację Sztafeta?
Maja była na koncercie, ale szybko wyszła po koncercie. Te wspomnienia są dla niej ogromną traumą. Naprawdę też nagrania, które miała, to musiała się przełamywać mocno, żeby o tym mówić. Jej młodsze rodzeństwo nadal na dźwięk samolotu czy jakichś fajerwerków dostaje ataku paniki. Także te traumy, które są wśród dzieci, które przyjechały ze Strefy Gazy tutaj, no się ciągną jeszcze i będą ciągnęły bardzo długo i wymagają opieki.
Mamy te piosenki, które zostały w czasie tego koncertu zaśpiewane, którą pani, czy którą doradzisz piosenkę, jakiej teraz powinniśmy posłuchać?
Jeżeli mówimy o świadectwie Mai, ona jeszcze wspominała swoją kuzynkę, z którą się przyjaźniła, która kończyła maturę i miała mnóstwo marzeń i planowała. I myślę, że jedyne co mam, to złudzenia będzie tutaj na miejscu.
To może w takim razie posłuchajmy tego świadectwa Mai jeszcze jednego i po tym świadectwie posłuchamy piosenki.
17 października do mojej mamy zadzwonił telefon, że nasz dom został zbombardowany. Podczas tego bombardowania zginęła moja 17-letnia kuzynka, Maha. Letnia córka kuzyna, Bejrut, 21-letnia kuzynka, Seba oraz moja ciocia. Moim pierwszym uczuciem, kiedy dowiedziałam się o tym, że oni nie żyją, było przypomnienie sobie wszystkich momentów, które spędziliśmy razem i takim zdaniem sobie sprawy, że takich momentów już nie będzie. Najwięcej wspomnień mam chyba z Machą. Byłyśmy jakieś siedzenie, różne niezdrowe przekąski i siedziałyśmy do bardzo, bardzo, bardzo późnych por. Zdarzało się, że nawet nie spałyśmy całą noc do piątej. Wygłupiając się, gadając na różne tematy, omawiając, co się stało całego tygodnia lub opowiadając sobie jakieś śmieszne historie. Nie różniła się niczym od innych nastolatek. Lubiła chodzić na zakupy, śmiać się. Chodziła tak jak wszystkie na ostatki do szkoły. Przejmowała się tym, że za rok pisze maturę. Stresowała się przed wszystkimi egzaminami. Chciała skończyć studia. Chciała dalej się kształcić. Przede wszystkim chciała być szczęśliwa.
Poświęcony Strefie Gazy i doświadczeniu, które przeżywają Palestyńczycy. Wypędzani z własnych domów Walid Abu Muammar, lekarz, ordynator Wydziału Onkologicznego w Szpitalu Łódzkim, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan mieszka w Łodzi, jest ordynatorem szpitala, nie był w Strefie Gazy po 7 października, ale wychował się w Strefie Gazy i tam ma rodzinę, znajomych. Jak pan ten czas przeżywa?
Tak, ja mieszkam w Warszawie, pracuję tutaj w województwie łódzkim. Tak, wychowałam się całe moje życie w Strefie Gazy, życie szkolne, aż skończyłam maturę. Po maturze przyjechałam do Polski na studia medyczne, potem po studiach zostałam. Ostatni raz w Strefie Gazy byłem na przełomie lipca i sierpnia. Pojechaliśmy z żoną w połowie lipca i wracaliśmy w połowie sierpnia ubiegłego roku, 2 miesiące przed wojną. wojna, jak to przeżywać wojnę? To jest ciężki temat, który jak od razu jak rozmawiam na ten temat, to emocje wchodzą. Pierwszy dzień nie wiedziałem, co się dzieje tak naprawdę tej wojny. W pierwszych trzech dniach zginęło mi bardzo bliskie osoby. Z tego, co pamiętam, cztery bardzo bliskie osoby, między innymi jest mój brat ciotoczny, który wychował się prawie w naszej rodzinie, tak jak młodszy brat. I to przeżywaliśmy bardzo mocno. I potem dzień w dzień wstajemy rano i człowiek, pierwsza rzecz, którą robi, sięga do telefonu, aby sprawdzać WhatsApp, sprawdzać Messenger, czy coś się dzieje, czy coś się dzieje, czy ktoś żyje, czy ktoś może już nie żyć. Problem, który apeluje do ludzi wszystkich, żeby nie wpadli w tą pułapkę, to jest pułapka przyzwyczajenia się do wojny. Owszem, pierwsze parę tygodni wojny, pierwsze parę miesięcy, każdy angażuje bardzo i potem to angażowanie zaczyna się zmniejszać z czasem i wracamy do naszego zwykłego życia codziennego. To jest norma i każdy powinien wracać do swojego życia, do swojej pracy, do swojej rodziny, ale nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy giną, o bombach, które trafiają w ludzi dzień w dzień, o strach, w którym ludzie żyją i co o ostatnim miesiącu. Najgorsze to jest śmierć głodowa, w której umierają dużo ludzi, dzieci. Do tej pory notowano, do wczoraj notowano 25 zgonów z powodu braku żywienia w strefie gazy i w szpitalach na północnej części strefy gazy. I to jest ogromne emocje, ogromne przeżycia i przy okazji trochę będę refleksować nad naszym życiem, bo człowiek przeżyje wojnę i jest w środku tej wojny, zaczyna się zastanawiać nad priorytetami, zaczyna doceniać to, co ma, zaczyna doceniać spokój, zaczyna doceniać, że jest możliwość pójścia do sklepu i kupić na co ma ochotę, zaczyna doceniać, że ma pracę, że praca ciężka, nie ciężka, ale chociaż parę groszy z tego jest, że jest w stanie łączyć koniec z końcem. Jego dzieci dorastają na jego oczy, co jest naprawdę, to są proste wymagania każdego człowieka, które ludzie w strefie gazy tego nie mają.
A jak wygląda sytuacja, możemy sobie wyobrazić, ale jak wygląda sytuacja z punktu widzenia pomocy medycznej? Czy funkcjonują jakiekolwiek szpitale jeszcze w strefie gazy?
W strefie gazy znajdowało się przed wojną dużych i małych szpitali, około 36 szpitali. Z tych szpitali zostały duże szpitali, funkcjonuje w chwili obecnej tylko 3 szpitali. Europejski szpital w miejscowości Khan Younes, szpital Kamal Adwa na północnej części strefy gazy i w Rafahu szpital Abu Yusuf al-Najjar. Tylko 3 szpitali, a reszta szpitali praktycznie zostały zniszczone. Co jest to wbrew wszystkim prawom międzynarodowym, nawet prawach, jeżeli wojna ma prawo, bo wojna czasami powinna mieć prawo, nie można atakować szpitale. Izrael stosował to pretekst, że pod szpitalami są tuneli Hamasu, że tam zatrzymani zakładnicy wchodzili do dużych szpitali, tu widzieliśmy to cały teatr, który zrobili na żywo w szpitalu Al-Shifa, w szpitalu Al-Nasr w Khan Younes, w szpitalu Al-Rantisi i praktycznie tam nie było żadnych tuneli, żadnych bojowników, żadnych zakładników, tylko po prostu to są szpitale cywilne, które one specjalnie bombardowali, a wcześniej cały świat widział bombę, która spadła bezpośrednio na szpital baptystów na północnej części Strefy Gazy i zginęło w tym ataku ponad 700 osób. W chwili obecnej, z tego co mi wiadomo, tylko Lekarze bez Granic i część lekarzy z Kuwaitu mogli tam wjechać i robić kilka operacji złożonych, które tam lekarze nie byli w stanie to zrobić. I wiem, że Lekarze bez Granic jest tam na miejscu. Jest czerwony krzyż, przepraszam, czerwony Bóg Księżyc Turecki i jest ze strony Ministerstwa Zdrowia w Kuwajcie. Tylko ci lekarze mogli tam wjechać i prowadzić pomoc. Wiem, że ze strony Lekarzy bez Granic delegacja mogła jechać i robić operacji. Wiem, że w szpitalu europejskim jest około 30 lekarzy, które robią skomplikowane operacje.
Czy ma pan myśl i pomysł, jak to może się skończyć i kiedy?
O Boże, zadał mnie pan bardzo trudne pytanie, na które przywódcy świata spotykają i niestety nie mogą dojść do to, jak to skończyć. Moim zdaniem powinien się skończyć w taki sposób, że Izrael cofnie swoje czołgi, swoje siły poza Strefą Gazy i potem negocjować na zwolnienie zakładników. To jest jedyny sposób, na który marzy mi, żeby w taki sposób się skończyła wojna, ale niestety może to być nierealne. Teraz widzimy, że Stany Zjednoczone budują port w Strefie Gazy, tymczasowy port. Nie wiem, co ten port ma służyć. My jako Palestyńczycy nigdy nie mieliśmy, nie mamy zaufania do Stanów Zjednoczonych, bo oni są głównym sojusznikiem Izraela w ataku na Palestynie, na Strefę Gazy. Głównym agresorem uważamy, co Stany Zjednoczone, które niszczyły kilka krajów na świecie, nie tylko Strefę Gazy, tylko Irak, Afganistan, wcześniej Wietnam i różne inne kraje. Ale jeżeli to ma być pomoc humanitarna, to my cieszymy się z każdej pomocy, z każdego ratunku, nawet ratować jednego człowieka, to my się cieszymy bardzo z tego powodu.
Ma pan jakiś kontakt z kimś, kto teraz przebywa w Strefie Gazy?
Cała moja rodzina, mój ojciec i żona ojca udało się do Egiptu wyjechać, ale cała moja rodzina, moje bracia, mam trzech braci, każdy z nich ma ogromną rodzinę, prawie każda rodzina siedmioosobowa. Moje bracia cioteczni też, to jest wielka rodzina, moje najbliższe rodziny, czyli moje bracia, rodzeństwo, bracia cioteczni, liczy się prawie 42 osoby. Wszyscy są w Strefie Gazy. Kontakt, oni są w Rafahu, w miejscowości Rafah. Na szczęście oni nie wyjechali ze swoich domów, nie są wysiedleni, tylko mieszkają w swoich domów. Kontakt taki, jaki jest, raz na parę godzin. Piszemy. Nie ma mowy o kontakcie telefonicznym, czy ewentualnie przez wideo, tak jak było, to jest tylko piszemy na WhatsAppie albo na Messengerze. Na szczęście wszyscy żyją, ale powiem panu i widzą, tutaj straszna rzecz, bo życie, które żyją osoby, które są wysiedleni, na przykład z północnej części Strefy Gazy, mieszkają w namiotach, to życie jest po prostu drastyczne. Jest okropna do tego stopnia, jak to słyszałem, to po prostu serce mi się kroiło. Jak jeden, który mieszka w swoich domach, powiedział, jeżeli miało być atak na Rafah, ja życzę, żeby bomba spadła na nas, żebyśmy zginęli we własnym domu, a nie być wysiedleni i doznać to całe cierpienie i głód i problem z wysiedleniem się ze własnych domów.
Jest jakaś pomoc humanitarna uruchomiona. Informacje można przeczytać, że z amerykańskich samolotów właśnie taka pomoc humanitarna spada na ziemię.
Zgadza się, panie redaktorze, owszem, ale i pomoc, która jest z samolotów. Raz, bo Amerykanie rzucili chyba 2 albo 3 razy i Jordania rzuciła chyba 4 razy, Egipt 2 razy. Cały samolot, ile tej pomocy może nieść? Naprawdę bardzo mała ilość, bo pokład samolotu, co może nieść jako pomoc, 2-3 samoloty można mieścić w jednym tirze. Gdyby granica z Egiptem była otwarta, Izrael nie blokował to granicę, to można naprawdę tej pomocy prowadzić bardzo dużo więcej. Tutaj jest problem z tą pomocą humanitarną, która jest rzucana z samolotów. Po pierwsze, dużo częściej tej pomocy trafiło do morza. Gdzie potem dopłynęło z morza do plaży, tego nie wiem. Ale wczoraj dostałem film, kiedy część tej pomocy trafiła do Libanu przez morze, który Liban jest to dokładnie w miejscowości Sajda. Sajda jest oddalona od strefy gazy prawie 200 kilometrów. I wiem, czy to wiatr poniósł przez powietrze, ja ci fali przeniosłem, cała skrzynia, była bardzo duża skrzynia. Więc z tą pomocą niestety ona nie trafia w całości do ludzi. Dużo częściej trafia do morza, dużo częściej też trafiło na ziemię, tam gdzie jest Izrael, przez powietrze. Jak poszli spadochronami, to spadochrony leciały i część tej pomocy spadła na ziemię, w ziemiach tam, gdzie jest Izrael, a nie w strefie Gazy. Najlepsza pomoc to jest pomoc, gdyby otworzyć granicę lądową i wpuszczyć tiry z pomocą humanitarną.
Ale te granice są na razie zamknięte. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję widzu.
Lekarz, ordynator Wydziału Onkologicznego w jednym ze szpitali w województwie łódzkim, Walid Abu Moamar, był gościem specjalnego programu, gdzie gościem jest też Osama Abu Zabida, który na szczęście dla siebie i swojej rodziny przyjechał do Polski, może uczestniczyć w audycji radiowej, ale my posłuchajmy teraz świadectwo pana Fayez.
Kiedy rozmawiający z siostrą, która mieszka w naszym domu rodzinnym teraz, bo uciekła ze swojego domu, mówiła, że ponad 100 osób mieszkają w naszym domu. Jest kolejka do łazienki, nie ma dostęp do jedzenia, nie ma dostęp do szpitala. I najgorsze, że one boją śmierć w każdej chwili. Nawet ona mówiła mi, że piszemy swoich imion i nazwisk na ręce dzieciaków, wnuczków, synów i córek, żeby kiedy będzie ta śmierć, kiedy będzie bombardowany ten dom, że będzie wiadomo, która ręka albo które ciało do której osoby należą.
I posłuchajmy drugiego świadectwa pana Fayez.
We wrześniu byłem w strefie Gazy. Dosłownie parę tygodni albo miesiąc przed wojną wróciłem do Polski. Sytuacja ludzi mieszkających w strefie Gazy jest bardzo ciężką. 2,5 miliona są odizolowane, mieszkają w getta. To znaczy wszystkie granice czy dostęp do morza tylko mogą płynąć tylko do 3 kilometrów. Granica z Egiptem jest bardzo mocno kontrolowana. Jest wypuszczone tylko kilkaset osób dziennie. Kolejka, żeby wypuszczać strefę Gazy, to są miesiącami, żeby udać się wyjechać ze strefy Gazy. Jedzenia, woda, prąd, gaz, lekarstwo, wszystko jest pod kontrolą Izraela. Każdy towar, który jest dostarczony do strefy Gazy, jest pod kontrolą Izraela. Nie ma możliwości rozwoju w tamtym regionie.
Fayez, świadectwo Fayez po arabsku znaczy zwycięstwo, o czym powiedział pan Osama Abu Zabida, który jest gościem specjalnego programu w Radiu Wnet. A pan ma kontakt z rodziną, z osobami, ze znajomymi, którzy teraz są w strefie Gazy?
Jest bardzo skromny kontakt. Kontaktujemy się przez WhatsApp. Bardzo słaby jest internet tam, bo jak ja mówiłem poprzednio, cała infrastruktura tam w strefie Gazy jest rozwalona. a ten internet bardzo słaby, nawet głosem nie można rozmawiać przez internet. Piszemy, wczoraj rozmawiałem albo pisałem do mojego brata, bo ja mam dwóch braci, trzech siostry tam, z rodzinami oczywiście. I zapytałem, jaka jest sytuacja teraz, a mówi, że coraz gorzej. Zapytałem go, i co? Mówi, nie wiadomo, jeśli wejdą do Rafah, to będzie katastrofa tam.
To jest, powiedzmy tak geograficznie, jakie są odległości między, gdzie są wojska izraelskie, jak to wygląda?
Wojska izraelskie wszędzie są, bo samolotami lecą nad całą strefą Gazy. Samoloty bez załogowe też latają tam cały czas, non-stop, nad całą Gazą i rzucają bomby. Teraz walki przybywają w Khan Yunis i Deir el-Balah i Gaza. I oczywiście Jabalia i Beit Hanun, tam cały czas wojsko znajduje się. Ale bombardowania wszędzie, nie chodzi tutaj o wojsko, bo bomby latają i trafią tam, gdzie chcą i nie chcą nawet.
Ale powiedział pan, że jeżeli wojsko izraelskie wejdzie do tego miasta, to będzie tragedia.
To będzie już masakry, większe niż te masakry poprzednie, bo tam w Rafah mieszka w namiotach teraz ponad 1 200 000 albo 1 300 000 osób.
Trudno to sobie wyobrazić wszystko.
A tak normalnie w Rafah mieszkało tylko 200 000 osób.
Posłuchamy jeszcze jednego świadectwa, ale to będzie teraz w Poranku Wnet. Był pierwszy fragment świadectwa, teraz drugi, pani Fatma.
Ludzie ignorują cierpienie tysięcy osób w Gazie, usprawiedliwiając się tym, że przecież oni nie wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Ale czy trzeba wiedzieć, o co chodzi, żeby móc potępiać ludobójstwo? Żeby móc zauważyć, że zabijanie człowieka jest złe? To, co się dzieje obecnie w Gazie, jest naprawdę przerażające. I to, że świat na to zezwala i nic z tym nie robi, jest jeszcze bardziej przerażające. Ojciec trzyma w dwóch reklamówkach części swojego dzieciaka. Albo jak matka trzyma w ramionach zwłoki swojego dziecka owinięte w biały całun, gotowe do pochowania. Dzieci właśnie w Gazie, w szpitalu, próbują znaleźć swojego rodzica, swoją mamę, swojego tatę po zbombardowaniu. Wiadomo, zostali przetransportowani do szpitala. I po prostu wołają imieniem, nazwiskiem swojego tatę, mamę. Z nadzieją, że no, usłyszą, chodź synku, jestem tutaj. Jak wytłumaczyć takiemu dziecku, że już nigdy nie zobaczysz swojej mamy, swojego taty, swojego brata, swojego dziadka, swojej babci? 47% populacji ludzi to są właśnie dzieci. Ponad 1000 dzieci straciło kończyny wskutek bombardowań Izraela. Ponad 30 000 dzieci straciło rodziców wskutek bombardowań.
To było świadectwo Fatmy, a wróćmy do pana Fayeza i posłuchajmy jeszcze jednego świadectwa.
Nie chcemy wojny. Nikt nie chce wojny, ale my chcemy uzyskać swoje niepodległości. Chcemy mieć swój kraj. Chcemy mieć możliwość wyjazdu, rozwoju, wychowania swoich dzieciaków i wnuków. Dla mnie Polska jak ojczyzna dla mnie. Ale Palestyna to jest mój kraj, moje marzenia, moje dzieciństwo, gdzie grób rodziców. Cały czas pamiętam moja mama, jak ona trzymała klucz do starego swojego domu, która została wysiedlona z tamtej wsi. Mówi, synu, ja wyjechałam na tydzień, na parę dni. A już jesteśmy w latach 70. Urodziłeś ty i ja mam to klucze. To są klucze do mojego starego domu w twojej wsi, gdzie zostało wysiedlone, gdzie zostało zniszczone przez Żydów i tam powstała państwa izraelski. Pytamy, mama, a ten dom jest? Nie, nie ma tego domu. Ale klucz trzyma, zmarła i przekazywała ten klucz nam, żebyśmy mogli wracać do swojego starego domu.
świadectwo pana Fayeza, a piosenkę Klucz, która była wykonana w czasie tego koncertu na rzecz dzieci palestyńskich, które są w Strefie Gazy. Słowa do tej piosenki napisała Anna Żochowska, której chcę serdecznie podziękować za to, że taką audycję mogliśmy mieć, audycję specjalną w Radiu Wnet. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, że jak gdyby świadkowie i ofiary tych mogły tutaj powiedzieć własnym głosem i że jest taka przestrzeń, gdzie można się nad tymi nieszczęściami pochylić uczciwie. Klucz, bardzo pojemne słowo i ta wypowiedź Fayeza zainspirowała właśnie do napisania piosenki, bo klucz może być do wielu, wielu, wielu przestrzeni w naszym życiu.
A panu sama, albo Zabida był gościem. Panu też bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Radia Wnet. Piosenka Klucz, słowa Anny Żochowskiej, muzyka Zuzanna Falkowska, wykonanie Zuzanna Falkowska i Małgorzata Przybysz Dybcio zakończy program specjalny, którego mogli państwo słuchać dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. Dzięki państwu możemy płynąć. Naprawdę tak jest.